5 minut po godzinie 18, niedziela, 21 dzień września. Na antenie Radia Poznań startuje audycja w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Pachczyński, a przy mikrofonach
Grzegorz Hałasik
oraz Wojciech Bernard. Zapraszamy do godziny 20 na podsumowanie sportowych wydarzeń tego weekendu i nie tylko. Przed nami m.in. sporo o piłce nożnej, na przykład w kontekście 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i zwycięskiego występu piłkarzy Lecha Poznań w Niecieczy. Ale będzie także o ciekawych drugoligowych derbach Wielkopolski, które odbyły się wczoraj w Poznaniu. Zerkniemy na boiska niższych lig, a także na futsalowe parkiety. To m.in. w ramach magazynu Wielkopolskie Gole w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, to zawędrujemy także na parkiety piłki ręcznej i koszykówki. Pojawimy się na boisku hokeistów na trawie. Poza tym sporo o imprezach biegowych, jeździeckich, o zakończeniu oficjalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. Zajrzymy także na Tor Poznań, a to w ramach naszego tradycyjnego cyklu Auto Moto Pyrlandia, którym zakończymy całą dzisiejszą audycję w sportowym rytmie. Tak mniej więcej wygląda nasz grafik na najbliższe prawie pełne dwie godziny, a rozpoczniemy od przeglądu najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Żużlowcy Polonii Piła awansowali do drugiej Ekstraligi w rewanżowym meczu finałowym. Polonia wygrała dzisiaj w Gdańsku z Wybrzeżem 52-38. Polonia także wczoraj wygrała pierwsze spotkanie na własnym torze. Gratulacje dla pilskich żużlowców. W drugiej Ekstralidze w przyszłym sezonie będą zatem występowały trzy zespoły. Oprócz pilskiej ekipy będzie to Ostrowia i poznański PSŻ. W Ekstralidze będzie rywalizować zespół Unii Leszno, a w drugiej, w Krajowej Lidze Żużlowej została drużyna Startu Gniezno. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Ostrowia wygrała dziś siebie z Piotrkowianinem 35-29, prowadząc do przerwy 17-13. Najwięcej bramek dla Ostrowi rzucił Iwan Burzak 6. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 mecze. W zakończonych Zagłębie Lubin zremisowało z Motorem Lublin 2-2. Pogoń Szczecin przegrała z Gdańską Lechią 3-4. A w meczu, który trwa od 17.30, Górnik Zabrze remisuje z Widzewem Łódź 1-1. W drugiej lidze KKS Kalisz zremisował na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ 1-1. Iga Świątek wygrała turniej tenisowy rangi 500 w Seulu. W finale Polka pokonała Rosjankę Ekaterinę Aleksandrową 1-6, 7-6 i 7-5. Mecz trwał 2 godziny i 46 minut. Na zakończenie lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio mamy polski medal. Maria Żodzik zdobyła srebro w skoku wzwyż. Polka, skacząc równe 2 metry, pobiła rekord życiowy. Wygrała Australijka Nicola Olislegers również z wynikiem 2 metry. Srebrny krążek Żodzik to jedyny medal dla reprezentacji Polski w tokijskich mistrzostwach. Dzisiaj startowały jeszcze polskie kobiece sztafety. Anna Gryc, Alicja Wrona Kutrzepa, Justyna Święty-Ersetyć i Natalia Bukowiecka zajęły piąte miejsce na 4x400 metrów. Wygrały Amerykanki z kolei w sztafecie 4x100 metrów. Polki biegnące w składzie Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryścina Cimanowska i Ewa Swoboda zajęły 8 miejsce w finale, ale potem zostały zdyskwalifikowane za przekroczenie drugiej strefy zmian. Wygrały Amerykanki. Katarzyna Niewiadoma zajęła 14 miejsce w jeździe indywidualnej na czas kobiet premierowej konkurencji Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym w Rwandzie. Najszybsza na ponad 30-kilometrowej trasie wokół Kigali była Szwajcarka Marlen Rieser. W męskiej czasówce bez udziału Polaków triumfował Belg Remco Evenepoel po raz trzeci z rzędu. A Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał w Baku wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1, czyli 17. rundę tegorocznych Mistrzostw Świata. Wyścigu nie ukończył lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, który na pierwszym okrążeniu uderzył w bandę bezpieczeństwa na torze, uszkodził bolid i musiał się wycofać.
Tyle informacji sportowych w skrócie. Teraz jeszcze piosenka na dobry początek, a później rozpoczniemy wędrówkę po piłkarskich boiskach. Na początek będzie to Ekstraklasa. 12 minut po godzinie 18, piłkarskie boiska i 9. kolejka Ekstraklasy, która rozpoczęła się już w piątek. W meczach z tego dnia GKS Katowice przegrał na własnym boisku z Krakowią 0-3, a Wisła Płock uległa Jagiellonii Białystok 0-1. Wielkopolscy kibice czekali jednak przede wszystkim na sobotnie starcie w Niecieczy, gdzie Beniaminek Rozgrywek Brukbet Termalika podejmował mistrzów Polski, czyli ekipę poznańskiego Lecha. Kolejorz wygrał to spotkanie 2-0 po dwóch golach niezawodnego Mikaela Isaka, który trafił do siatki w końcówce pierwszej i na początku drugiej połowy. Warto dodać, że dla szwedzkiego napastnika były to zarazem 100. i 101. bramka w barwach kolejorza. Pomeczowe opinie zbierał Dawid Cytrowski.
Filip Jagiełło po meczu z Brukbetem Termaliką Niecieczo. Chyba najważniejszy element to, że wreszcie udało się na zero z tyłu zagrać, bo mam wrażenie, że tego wam bardzo było potrzeba w ostatnim czasie.
No zdecydowanie. Mieliśmy jasny plan na ten mecz, troszeczkę inny niż zazwyczaj. Byliśmy niżej ustawieni i bardziej kompaktowo graliśmy. przy sobie i to nam pozwoliło w końcu zagrać na zero i myślę, że to jest dobry znak.
No właśnie, bo z drugiej strony udało się też wykorzystać swoje okazje w ofensywie. Oczywiście coś za coś, jako że graliście z tyłu, no to też nie było tak dużej liczby zawodników z przodu, no ale najważniejsze, że była skuteczność i że te sytuacje, które udało się stworzyć, udało się też wykorzystać.
No tak, no dzisiaj graliśmy zupełnie inaczej niż tydzień temu Zagłębiem i to było widać, że mimo, że staliśmy trochę niżej, to mieliśmy naprawdę sporo tych okazji. No i generalnie jesteśmy szczęśliwi, że w końcu udało się na zero i wywozimy trzy punkty i wróciliśmy na dobrą ścieżkę.
Mówisz o tym, że pomysł był troszkę inny. To jest pomysł tylko na ten mecz, czy raczej już tak będziecie chcieli grać, żeby coś zmienić? Jak to wygląda twoim zdaniem?
To jest pytanie do trenera. Plan na ten mecz był taki, a nie inny i się sprawdził, a co będzie w następnym meczu, czy w kolejnych meczach, no to już pora, trzeba poczekać i zobaczymy, co będzie.
Bartosz Mrozek, po meczu w Niecieczy wreszcie na zero z tyłu, to się udało w lidze.
Wreszcie nareszcie, tak to bym spuentował.
Inna sprawa, że to wcale nie był taki łatwy mecz, bo w pierwszej połowie Nieciecza potrafiła sobie kilka takich sytuacji wykreować, no trzeba było wydrapać te punkty.
Tak, no. Widzieliśmy, że to nie jest łatwy teren, zresztą no z daleko jest też z Poznania, no to też kawał drużyny i wiedzieliśmy, że oni tu stawią wszystko na boisku, żeby wygrać, więc musieliśmy wydrzeć to zwycięstwo i fajnie, że nam się udało, tym bardziej, że się na zero.
Przy okazji udało się fajny jubileusz Mikaelowi Isakowi sprawić, 100. i 101. bramka. Za każdym razem trzeba było trochę czekać po tych wideoweryfikacjach, no ale efekt dostateczny się liczy.
Jak mamy tak czekać, to możemy zawsze czekać nawet jeszcze 5 minut dłużej, jeżeli będą nam zaliczać bramki. Fajnie, ja tam się cieszę. Gratulacje dla niego. Widzę, że jest to wielki piłkarz. Można już poniekąd chyba go nazywać legendą klubu, bo nie wiem, czy wielu zawodników, szczególnie też zagranicznych, ma 100 goli w Lechu. No ja nawet tyle meczów w Lechu jeszcze nie mam, co ma goli, więc... Więc tym bardziej szacunek duży dla niego i gratulacje już zresztą sam mu je powiedziałem w szatni.
Jeszcze tylko o ten twój występ zapytam, bo to, że na zero to jedno, ale jak ty sam siebie określisz, no bo też kilka było sytuacji, kiedy trzeba było tak na refleks, chociażby ta interwencja w drugiej połowie nogą, kilka interwencji w pierwszej połowie, to nie jest tak, że to było na zero, bo obrońcy wszystko załatwili, bramkarz też musiał swoje dołożyć.
No, też musiałem gdzieś tam swoje dołożyć, no takie fajne zero po prostu, parę sytuacji, ale też to jest przede wszystkim praca całego zespołu w defensywie, myślę, że też zagraliśmy troszeczkę inaczej, generalnie zagraliśmy inaczej w defensywie i nam się to opłaciło.
Było trochę dni na taki spokojny trening, bo wracali kolejni piłkarze, no teraz już takich luksusów nie będzie, bo się zaczyna ten maraton grania co 3 dni, prawda?
No i lepiej, szczerze, ja tak wolę. Wyjść delikatne treningi i wychodzimy na mecz, grać same mecze, to jest to, co my chcemy robić, czyli grać same mecze. A jak jest taka możliwość, no to ja tym bardziej się cieszę na to.
Cenna wygrana Lecha Poznań na boisku Beniaminka, 2-0 po golach Mikaela Isaka. W pozostałych sobotnich meczach tej kolejki Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce, Radomiak wygrał z Piastem Gliwice 1-0, a w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu tej serii Raków Częstochowa zremisował z warszawską Legią 1-1. Właśnie Raków będzie kolejnym rywalem piłkarzy Lecha Poznań w zaległym spotkaniu, które odbędzie się w najbliższą środę. Już teraz zapraszamy na bezpośrednią relację spod Jasnej Góry w ramach tego meczu. W dzisiejszych zakończonych już spotkaniach Zagłębie Lubin zremisowało z Motorem Lublin 2-2. Pogoń Szczecin dość nieoczekiwanie uległa na własnym boisku ostatniej w tabeli gdańskiej Lechii 3-4. Trwa spotkanie w Zabrzu, gdzie Górnik podejmuje drużynę łódzkiego Widzewa. Na razie gospodarze w końcówce pierwszej połowy prowadzą 2-1.
Przechodzimy do piłkarskiej drugiej ligi, bowiem bardzo ciekawie zapowiadały się wczorajsze derby regionu przy drodze dębińskiej pomiędzy poznańską Wartą i Sokołem Kleczew. I było ciekawie. Posłuchajmy relacji.
W drugoligowych derbach Wielkopolski Warta wygrywa z Sokołem Kleczew 3-2. Bohaterem zielonych Marcel Stefaniak, dwie bramki. To po kolei. Wydawało się, że po 20 paru minutach tego spotkania już emocje się kończą. Prowadziliście dość łatwo 2-0.
Tak, ten mecz bardzo dobrze nam się ułożył od samego początku. No ale niestety troszeczkę później pod koniec pierwszej połowy wdarł się jakiś brak koncentracji, jakieś rozluźnienie i Sokół Kleczew zaczął na nas napierać. My się troszeczkę cofnęliśmy. No i strzeli tą bramkę, ale z bardzo dobrym nastawieniem wyszliśmy w drugą połowę. Trener nam w szatni dokładnie powiedział, co nie gra, co musimy poprawić. Wynikiem tego była bramka na 3-1. Niestety potem już do końca musieliśmy troszeczkę drżeć o ten wynik, ale najważniejsze, że po prostu, że wygraliśmy kolejny mecz z rzędu, trzeci. Budujemy dobrą pozycję w lidze i przede wszystkim budujemy pewność siebie i teraz patrzymy już na mecz z Polonią Bytą w Pucharze Polski i potem na kolejny ze Stalową Wolą.
Trzecie zwycięstwo Warty Poznań z rzędu. Trzeba trochę pokopać w statystykach, aby poszukać takiej serii.
Cieszymy się, że tą serię budujemy, bo to nie jest tylko seria trzech wygranych z rzędu, ale też dosyć długa seria już bez porażki. porażki. I to na pewno buduje nas jako cały zespół, bo tutaj wykonujemy naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o cały sztab, całą drużynę, cały klub.
A to już Bartosiak, zawodnik Sokoła Kleczew.
Nie weszliśmy do końca tak, jakbyśmy chcieli w mecz. Szybko stracone dwie bramki trochę, można powiedzieć, że ułożyły to spotkanie, ale jeśli mamy szukać pozytywów, to fajnie, że się z tego podnieśliśmy i byliśmy do końca gdzieś tam w grze o ten jeden punkt. Mamy nauczkę, że druga liga takich błędów, czy przykryciu, czy zbieraniu drugich piłek nie wybacza. Uczymy się cały czas tej ligi jako drużyna i będziemy na pewno z kolejki na kolejkę mądrzejsi i bardziej doświadczeni.
Ta bramka kontaktowa dała wam nadzieję, aczkolwiek początek drugiej połowy bardzo przypominał to, co działo się na starcie meczu. Znów szybko stracone gol i trzeba było gonić.
Brakło gdzieś koncentracji, tak jak pan powiedział, szybko stracona bramka. Musimy na pewno w następnych kolejkach wystrzec się tych błędów, być bardziej skoncentrowany od początku, bo gramy momentami naprawdę fajnie w piłkę i po prostu tego żałujemy, że po takich błędach tracimy bramki i musimy znowu gonić wynik.
Na ile na waszą postawę wpływ miał fakt, że graliście w środku tygodnia spotkanie i to takie dosyć męczące?
To na pewno jakoś tam fizycznie to odczuliśmy, ale jeśli wychodzimy na boisko, to raczej nikt o tym nie myśli, tylko chce jak najwięcej dać siebie i walczyć o punkty. Koncentrujemy się na kolejnych kolejkach i wiemy, że ta druga liga wygląda tak, że po jednej, dwóch zwycięstwach może być naprawdę w barażach czy w wyższej części tabeli.
Trener Sokoła Kleczew Tomasz Pozorski. Panie trenerze, zastanawialiśmy się, co się stało z zespołem na początku pierwszej połowy i na starcie drugiej, kiedy traciliście dosyć łatwo bramki.
No zgadza się, też mam takie wrażenie, że te bramki zostały zbyt łatwo stracone. Jeśli chodzi o rzut wolny z początku meczu, to kapitalne uderzenie i wydaje mi się, że tutaj bramkarz tak na gorąco nie miał nic do powiedzenia. Natomiast te dwie pozostałe bramki po dośrodkowaniach, jedno wczesne dośrodkowanie, drugie to taki miękki chip w pole karne, nie upilnowaliśmy piłkarzy, za których odpowiadaliśmy indywidualnie.
W obu przypadkach udało się jednak, jak to się mówi, wrócić do gry, strzelić bramki kontaktowe i tak naprawdę wynik tego spotkania wahał się do ostatnich minut.
Najlepsze sytuacje mieliśmy akurat po stałych fragmentach i mieliśmy cztery kapitalne szanse na otwarcie wyniku, a bramki strzeliśmy w tych takich najmniej oczywistych. Trudno nam było dzisiaj stworzyć sytuację z gry i z tego sobie też zdaję sprawę. Prawdopodobnie było to też spowodowane tym, że po 48 godzinach zagraliśmy kolejny mecz po morderczym pojedynku tak naprawdę z Chojniczanką. Dzisiaj brakowało nam zdecydowanie tempa, jeśli chodzi o działania ofensywne, takiej dużej mobilności piłkarzy, którą się charakteryzujemy i myślę, że to jest jedna z przyczyn tej porażki.
Taka zmienność nastrojów, wygranie cennego meczu w Chojnicach, tu porażka w derbach, no ale liga trwa, gramy dalej. No,
liga trwa, gramy dalej, natomiast wydaje mi się, że posłużę się frazesem, który bardzo często pada na konferencjach. W tej lidze każdy może wygrać z każdym i tak samo ważą punkty zdobyte w Chojnicach, jakbyśmy wygrali z zespołami, które są w naszych okolicach tabeli. Także no tutaj trzeba po prostu gromadzić bardzo skrupulatnie, systematycznie i konsekwentnie punkty i to jest klucz do tego, żeby zrealizować nasz cel, jakim jest utrzymanie w tej lidze.
Warta Poznań Sokół Kleczew 3-2. W pozostałych spotkaniach tej kolejki KKS Kalisz dzisiaj zremisował w Nowym Targu z Podhalem 1-1. Do przerwy było 1-0 dla KKS-u po golu Patryka Banasiaka w 32 minucie, chociaż przepraszam, do szatni jeszcze Marcin Humorek wyrównał w minucie 45. Ponadto Chojniczanka przegrała z rezerwami Śląska Wrocław 2-4, Hutnik Kraków zremisował z rekordem Bielsko-Biała 2-2, Olimpia Grudziądz pokonała GKS Jastrzębie 3-0, Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Unią Skierniewice, także 3-0, Stal ze Stalowej Woli zremisowała z rezerwami ŁKS Łódź 1-1, a Zagłębie Sosnowiec wygrało ze Świtem Skolwin Szczecin 3-0. W najbliższy wtorek poznańska Warta, nasz drugoligowiec, rozegra mecz Pucharu Polski u siebie w pierwszej rundzie z Polonią Bytom w ogródku przy drodze Dębińskiej, to spotkanie o 17:00. Także u siebie trzecioligowa Polonia Środa zagra o 19:00 z Olimpią Grudziądz, zespołem drugoligowym, ale do trzeciej ligi i do niższych lig piłkarskich i do futbolu kobiecego i do futsalu wrócimy w dalszej części naszej audycji w magazynie Wielkopolskie Gole, to już będzie po 19:00.
A po piosence przeniesiemy się na koszykarskie parkiety.
Radio Poznań pod koszami.
Rozpoczynamy przegląd koszykarski od męskiej pierwszej ligi, która zainaugurowała w ten weekend sezon. Już w piątek w pierwszej kolejce drużyna Nowimek z Polonii Leszno, czyli Beniaminek, podejmował wicemistrza pierwszej ligi z ubiegłego sezonu, czyli Astorię Bydgoszcz. Astoria wygrała to spotkanie 83-66, chociaż jeszcze do przerwy to jednym punktem prowadziła drużyna z Leszna, ale w drugiej połowie siłę pokazał zespół z Bydgoszcza. Zatem Astoria wygrała w Lesznie 83-66. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi, które zebrał nasz reporter Bartłomiej Klubś, na początek trener leszczyńskich koszykarzy Jędrzej Jankowiak.
W całym meczu mieliśmy problem z piórką. Bardzo dużo zbiórek w ataku miał zespół z Bydgoszczy. Tak naprawdę w pierwszej połowie myślę, że ta przewaga by była znacznie większa, gdyby nie 12 zbiórek i 12 punktów po tych zbiórkach w ataku. W drugiej połowie nie poprawiliśmy tego, też mieli te zbiórki w ataku. Natomiast założenie było takie, że mieliśmy grać szybko, forsować tempo, grać szybkie akcje. i dopóki gdzieś tam po obronie, gdzie nie było tych zbiórek w ataku, udało nam się wyprowadzić w miarę szybkie akcje, dojść do pozycji rzutowej, to się sprawdzało. W momencie, kiedy nie mieliśmy tej obrony, albo obrona była dobra, ale nie zebraliśmy piłki, musieliśmy grać pozycyjnie, w pozycyjnym ataku mieliśmy problemy. A z biegiem czasu myślę, że fizycznie też to, że chcieliśmy tak mocno napędzać grę, no to odbiło się też na naszym zdrowiu fizycznym i im dalej w las, tym byliśmy bardziej zmęczeni. Liczyłem na to, że będziemy mieli wyrównany bój do końca meczu. Pierwsza połowa na to wskazywała, no niestety w drugiej nie udało się. No trudno, teraz dla nas bardzo ważny mecz w Białymstoku, który gdzieś tam w kontekście tej, powiedzmy, tych zespołów, które awansowały, jest dla nas bardzo ważny.
Chyba wielkie podziękowania należą się kibicom obu zespołów, którzy zgotowali to naprawdę fantastyczne widowisko na trybunach.
Tak, no super, brawa. Ja zawsze chwalę kibiców leszczyńskich, bo wypełniają trapez i nie siedzą w ciszy, tylko wspierają nas, dopingują. Nawet gdy tutaj już przegrywaliśmy kilkunastoma punktami, cały czas nas dopingowali, wspierali. Drużyna z Bydgoszczy też, wspaniali kibice, w dużej ilości przyjechali i też było ich słychać, także no myślę, że koszykarsko, widowiskowo to było takie święto koszkówki.
Kamil Zybert, kapitan leszczyńskiej drużyny. Myślę, że długo to był wyrównany mecz. Myślę, że drużynie Astoli postawiliśmy naprawdę dobre warunki, zwłaszcza przez pierwszych 20-25 minut. No nie ma co ukrywać, to jest pretendent do awansu. My jesteśmy Beniaminkiem i dzisiaj to pokazali, zwłaszcza w drugiej połowie, szczególnie w czwartej kwarcie.
Czego zabrakło w tej drugiej połowie?
Myślę, że troszeczkę zdrowia, sił. No i takie odsłaniactwa, wyrachowania, no tak jak wspomniałem wcześniej, to jest naprawdę bardzo dobry zespół. W zeszłym roku finalista, w tym roku myślę, że mają nawet lepszy skład niż w zeszłym. Ciężko rywalizować z takim zespołem przez 40 minut, nie zrobiąc żadnego takiego ranu punktowego, ale i tak myślę, że możemy wracać do domu, w sensie do swoich domów z podniesioną głową, bo pokazaliśmy, że możemy się bić z każdym.
No ale tak to jest, że gdy Beniaminek gra z faworytem, to ciężko te zwycięstwa. No Wimek z Polonia Leszno, Astoria Bydgoszcz 66-83. Niestety wczoraj swoje wyjazdowe spotkanie pierwszej kolejki przegrał Enea Basket Poznań, który uległ na wyjeździe GKS-owi Tychy 75-81. W zakończonych spotkaniach Sokół Łańcut wygrał z Żubrami Białystok 75-70. Notę Cino Wrocław przegrała z ŁKS-em Łódź 69-91. A ekipa Miners Katowice przegrała z Deką Pelplin 59-82.
Inauguracja nowego sezonu także na parkietach drugiej ligi koszykarzy. W grupie A trzy wielkopolskie drużyny, wszystkie w tej pierwszej kolejce, rozgrywały lub rozgrywają spotkania na wyjazdach. Sklep Polski MKK Gniezno przegrał w Koszalinie z Żakiem 63-88, a Mixtol Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa w Toruniu AZS-owi UMK 72-108. Trzecia nasza drużyna, Manalejk Sokół Marbo Międzychód, dzisiaj o 19:15 na wyjeździe zagra z Portem Gdynia. W pozostałych meczach, które już się odbyły, Energa Basketball Elbląg pokonał TKM Włocławek 92-76, a Arka Gdynia przegrała z Basketem 2010 Kruszwica 57-97.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy przełożono na 11 listopada spotkanie rezerw Enea Basketu Poznań z Wiarą Lecha. Co ważne, Wiara Lecha przystąpi do sezonu, bo głosy były takie, że będzie o to ciężko, a zatem ekipa Tomasza Grabianowskiego rozpocznie sezon troszeczkę później. Natomiast trwają dwa mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. Trwa czwarta kwarta wyjazdowego meczu kosza kompaktowego Pleszew z MKS-em Prudnik. Prowadzenie pleszewskiej drużyny 50-45 w czwartej kwarcie. Natomiast w sali POSIR B w Poznaniu Pyra AZS Szkoła Gortata podejmuje KKO Leśnica i już w pierwszej kwarcie wysokie prowadzenie Pyry 30-12. W zakończonych spotkaniach Maksymus Kąty Wrocławskie wygrał z Studetami Jelenia Góra 91-58. Twierdza Kłodzko przegrała z Basketem Gorzów 83-91. Rezerwy WKK Wrocław wygrały ze Śląskiem Wrocław 82-68. Turów z Gorzelec rozgromił Gimbasket Wrocław 132-45. Pogoń Prudnik wygrała za Stalem Zielona Góra 104-61.
Audycja w sportowym rytmie. Zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Rozpoczynamy przegląd szczypiorniacki od męskiej Superligi. Dzisiaj wyjazdowe, nie, u siebie spotkanie Ostrowi z Piotrkowianinem. 35-29 zwycięstwo Rebut KPR Ostrowi. Do przerwy zespół z Ostrowa prowadził 17-13. No i warto wspomnieć, że najwięcej bramek dla Ostrowi zdobił Iwan Burzak, 6. KKS Kalisz, Netland, KKS MKS Kalisz zagra jutro na wyjeździe ze Stalą Mielec o 20, a w spotkaniach zakończonych MMTS Kwidzyn przegrał z Wisłą Płock 26-37, Chrobry Głogów pokonał Zagłębie Lubin 27-26.
Za nami trzecia kolejka spotkań Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Tam dwie wielkopolskie drużyny, które radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Drugie zwycięstwo z rzędu wojskowych, czyli Enei i Grunwaldu Poznań. Tym razem podopieczni trenera Michała Turza wygrali na wyjeździe z Gwardią Koszalin 30-27, choć do przerwy przegrywali 3 bramkami 12-15. Nie powiodło się Nielbie Wągrowiec. Wągrowczanie przegrali w Zamościu z Padwą 30-32. Ponadto Śląsk Wrocław zremisował ze Stalą Gorzów 28-28. W rzutach karnych lepsi goście, wygrywając 4-3. Siódemka Miedź Legnica przegrała z Jurandem Ciechanów 30-35. Anielana Łódź pokonała AZS AWF Biała Podlaska 29-21. Pogoń Szczecin zwyciężyła AZS AGH Kraków 37-35. A AZS UW Warszawa przegrał z SMS-em ZPR Kielce 31-33.
W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych w grupie A Sparta Oborniki przegrała wyjazdowe spotkanie z Gdańskim Wybrzeżem 33-43. Ponadto handbal Czersk przegrał z Warmią Olsztyn 22-39. Jeziora Kiła wygrał z SMS-em Kwidzyn 37-35. Handbol Elbląg wygrał z Samborem Tczew 29-22. AZS z Bydgoszczy wygrał z MKS-em Grudziądz 35-31. A Szczypiorniak Olsztyn przegrał z KPR-em Żukowo 18-44.
Pierwsza liga grupa B to sporo wielkopolskich drużyn i m.in. derbowe starcie Realu Astromal Leszno z drugą drużyną Enea WKS-u Grunwald Poznań. Lepsi okazali się goście ze stolicy Wielkopolski, zwyciężając 32-28. Ponadto Wolsztyniak przegrał ze SPR-em Kąty Wrocławskie 25-39. Spartakus Buk na własnym parkiecie uległ SPR-owi Bur Oborniki Śląskie 23-33. Nie powiodło się także Tęczy Folplast Kościan, która przegrała na wyjeździe z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 33-40. W innych meczach tej kolejki Orlik Brzeg przegrał z Olimpem Grodków 19-28. Trójka Nowa Sól pokonała SKPR Świdnica 38-30. A ZEF Świebodzin wygrał z KPR-em Gryfino 39-25.
W grupie C pierwszej ligi szczypiornistów Start Konin przegrał u siebie z MKS-em Wieluń 23-24. Ponadto Podlasie Nowe Piekuty przegrało z SMS-em drugim Płock 30-34. Mazur Sierpc zremisował z Orlętami z Woleń 22-22. Rzuty karne dla Mazura Sierpc 4-2. AZS AWF Warszawa przegrał z SPR-em Pabianice 33-38. AZS UMCS Lublin pokonał trójkę Ostrołęka 34-30. Pierwszy zespół SMS-u Płock wygrał z liderem Radą 39-33. A KS SPR Końskie wygrał z Warszawianką 28-23.
Teraz piłka ręczna w wykonaniu pani. Superliga Szczypiornistek w ten weekend spotkań nie rozgrywała, a to dlatego, że towarzyskie spotkanie toczyła nasza reprezentacja piłki ręcznej kobiet w Gnieźnie. Wczoraj nasze szczypiornistki pokonały Serbię 30-26, mimo iż do przerwy przegrywały 11-16. Dla obu zespołów był to sprawdzian przed rozpoczynającymi się w listopadzie Mistrzostwami Świata. Grano natomiast o punkty na parkietach Ligi Centralnej Kobiet. Tutaj dobra informacja dla sympatyków ekipy Enea Piłki Ręcznej Poznań, która odniosła kolejne zwycięstwo, tym razem wygrywając w Legnicy z 9 32-25. Podopieczne trenerki Amelii Chmielewskiej do przerwy prowadziły 16-14. W innych meczach, które już się zakończyły, Start Pietrowice Wielkie przegrał z Pogonią Szczecin 25-29. Korona Kielce pokonała SPR Olkusz 34-27. SMS ZPRP Płock przegrał z APR-em Radom 18-34. Trwa spotkanie MTS-u Żory z akademiczkami z Warszawy. Natomiast w tej serii spotkań pauzuje ekipa Sambora Tczew.
Hokejowe Radio Poznań.
teraz o drugiej kolejce Superligi Hokeistów na trawie. No i właśnie już w drugiej kolejce można powiedzieć, że hit, bowiem mistrz z poprzedniego sezonu, Grunwald Poznań, podejmował wicemistrza, czyli ekipę toruńskiego Pomorzanina. Posłuchajmy relacji.
Przy promienistej zwycięstwo Grunwaldu nad Pomorzaninem Toruń 2-1, a decydującą bramkę na 2 minuty przed końcem meczu strzelił niezawodny, doświadczony Artur Mikuła. Ciężko wywalczona wygrana i chyba podwójnie dzięki temu cieszy.
Tak, cieszy. Wiadomo, ta bramka gdzieś tam w końcowej fazie tego meczu. Wspaniale naprawdę podanie to od kolegi, od Kosmosa. Nie można było tego nie skończyć. Gdzieś tam się udało faktycznie 3 punkty zdobyte. Choć mogę powiedzieć, że początek tego meczu należał do nas, bo można powiedzieć, przeważaliśmy w każdej kwestii na boisku. Potem w drugiej kwarcie było troszkę słabiej, gdzie trzecia kwarta, druga połowa meczu, można powiedzieć, wymknęła nam się spod kontroli, bo byliśmy za mocno rozstrzeleni z przodu. Defensywa skupiona na obronie, środek pola pusty, gdzie oni tam prowadzili piłkę. No ale udało ci się dowieść te 3 punkty, także chwała zespołowi, że potrafiliśmy się ponieść z dobrej gry, spadliśmy na słabą i potem z powrotem na dobrą, tak gdzieś ta końcówka zaważyła i udało się.
I poprawiliście sobie nastroje po tej inauguracyjnej porażce w Siemianowicach zdecydowanie.
Zaznaczam, że mnie tam nie było. Nie no, żartuję, wiadomo, jakiś tam niedosmak jest po tej porażce, no bo jednak to Siemianowiczanka, trzech Pakistańczyków, nie jest to możliwe, żeby tych trzech Pakistańczyków gdzieś tam te mecze wygrało. Sami, a jednak nasz zespół naszpikowany Katowicami nie zdołał się przeciwstawić. Głupio stracone bramki zaważyły to na tak wysokiej przegranej.
Tych bramek zdobytych na boiskach Superligi już nie liczymy, liczba spotkań też spora i jak widać cały czas często to wszystko trzyma się między innymi na Arturze Mikule.
No akurat tak wypadło przez ostatnie 2 minuty meczu, akurat piłka do mnie trafiła i udało się to wykorzystać, bramka szalona cieszy naprawdę. Ja to w sumie dopiero zacząłem, można powiedzieć, podejmować treningi, bo w czwartek pierwszy, dzisiaj pierwszy mecz. Dużo na głowie, także nie ma czasu nieraz na trening, ale no będę się starał z biegiem sezonu uczestniczyć coraz częściej na treningach i na meczach i starać się pomóc chłopakom, bo mi się wydaje, że odrobinę pomóc mogę.
Staraliśmy się naprawdę podnieść po tym meczu na Śląsku, gdzie przegraliśmy. Tu wyszliśmy z innym nastawieniem, z chęcią zwycięstwa. Też ciężki przeciwnik, Pomorzanin Toruń, no ale kończymy my zwycięstwem. Artur, Paweł wracają do składu, strzelają bramki, tylko się cieszyć.
Właśnie, lata lecą, a czasami o tych wygranych, o tych punktach decydują ci najbardziej doświadczeni, którzy tych lat na karku już trochę mają.
No dokładnie to jest to. Nie oszukujmy się, brakuje w Polsce młodzieży. Nie ma młodych chłopaków, żeby ciągnęli tą grę. Naprawdę, my borykamy się z dużymi problemami kadrowymi, brak młodzieży. Tak będzie wyglądał ten sezon, że każdy mecz będzie walką o zwycięstwo.
To znaczy, że nie mamy upatrywać Grunwaldu w roli faworyta rozgrywek?
Nie, no, my walczymy jak co roku o mistrzostwo. I tak najważniejsze mecze są w czerwcu, tak więc forma najważniejsza jest na czerwiec, no ale teraz będzie się bardzo ciężko dostać do czwórki. Wszyscy będą się bić, tak więc kto będzie w czwórce, będzie zwycięski.
Zobaczymy, czy sprawdzą się słowa Szymona Chutka, trenera Grunwaldu Poznań, który wygrał z Pomorzaninem 2-1. W pozostałych spotkaniach Siemianowiczanka przegrała z AZS-em AWF-em Poznań 2-4. Stella Gniezno wygrała z Poznańską Politechniką 1-0, a LKS Rogowo przegrało z Poznańską Wartą 2-7. Za 21 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Po piosence będziemy na 2 imprezach biegowych.
Za 19 minut godzina 19, teraz w audycji w sportowym rytmie trochę pobiegamy. Wyjątkową królewską wręcz oprawę miał tegoroczny 48 już bieg Lechitów w Gnieźnie. Przypomnijmy, to najstarszy półmaraton w Polsce. W tym roku, w roku tysiąclecia koronacji pierwszych królów w Gnieźnie, w biegu wzięło udział rekordowo dużo uczestników, ponad 3,5 tysiąca osób. Wśród mężczyzn z czasem godzina 10 minut i 16 sekund triumfował mieszkaniec Torunia, Miłosz Tomaszewski. Wśród kobiet najszybsza była mieszkająca na stałe w Grudziądzu, Białoruś. Sinka Swietłana Sanko, a bieg obserwował Rafał Muniak.
Jest! Miłosz Tomaszewski, pierwszy na mecie biegu Lechitów.
Ale czas, no jak na taką pogodę, jest bardzo dobry. Ostatnio wygrywam dużo biegów, poprawiam swoje wyniki, więc jestem szczęśliwy.
Powiedz, jak się dzisiaj biegło, bo dzisiaj wysoka temperatura jak na taki bieg.
Do 14 kilometra nie czułem. Później zaczęły się lekkie problemy. 18, 19 już szukałem mety, nie? Ale biegłem. Plus jeszcze wpadł mi kamień do buta i no i niestety piekło. Ja ogólnie trenuję sam w lesie z moim psem Wyżem Weimarskim. Jestem samoukiem. Zacząłem biegać, kiedy skończyłem 32 lata. Aktualnie mam 36, więc myślę, że jak na amatora naprawdę dobrze.
I co ci daje bieganie?
Czyści głowę, dobra masa jest, mięśnie. To jest moje życie po prostu.
Wśród kobiet pierwsza na mecie pojawiła się mieszkająca na stałe w Polsce Białorusinka Swietłana Sanko.
Ja wyszłam na prawdzenia. A tam to galetcze. Wszystkie dystanse biegłam sama. Wynikam zadowolona. Było bardzo gorące i troszkę zaciąłem, troszkę pało wolniej, żeby rozkręcić. Tak, koniec. Pierwszy raz tutaj.
Gdzie pani trenuje?
Amatorka. Mieszkam w Grudziądzu. Mój trener jest mój mąż. Biegam codziennie.
Brawo. Fantastyczna robota.
Andrzej Krzyścin, dyrektor biegu. Ilu biegaczy w tym roku stanęło na starcie tego głównego?
Wystartowało 3542 osoby. Także naprawdę absolutny rekord.
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo królewska.
W roku milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski wszystko kręci się wokół historii, wokół Bolesława Chrobrego, Mieszka II Lamberta. Również nasz bieg biegną na trasie Wojowie. Będziemy robili koronację zwycięzców. Mamy trony przygotowane dla zawodników. Korony. Mamy biesiadny poczęstunek. Bawimy się po królewsku.
Można powiedzieć, że Miłosz Tomaszewski jest rekordzistą biegu Lechitów w Gnieźnie. Jak na razie.
Nowej trasy biegu Lechitów.
Bieg Lechitów to także nie tylko bieg półmaratoński, ale również biegi na krótszych dystansach.
Oczywiście bieg Lechitów to jest festiwal biegowy dla całych rodzin. Mamy ten królewski nasz dystans, najbardziej znany, ale mamy też piątkę Lechitów dla tych mniej wytrawnych, dla osób towarzyszących tym, co biegną w półmaratonie. I ta piątka rozwija się bardzo dynamicznie. Skok frekwencyjny z 200 uczestników na 500. To jest naprawdę imponujące.
Tak było w biegu Lechitów 48 z metą w Gnieźnie, natomiast dzisiaj biegano też w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bieg pod nazwą Król Parku po raz 9 odbył się z bazą na kąpielisku Glinianki w Mosinie i tam był nasz radiowy stażysta Aleksander Kluczyński.
Piotr Hrabąż, zwycięzca dzisiaj Króla Parku w Mosinie. Gratulacje, świetny wynik, zostawiłeś rywali w tyle.
Biegło się super, ale pogoda też nie rozpieszcza, jest dosyć gorąco. I trasa nie jest taka łatwa, jest dużo górek, ale dawało mi to dużo też przewagi nad rywalami.
Od początku mówiłeś, że zostawiłeś rywali w tyle, także musiałeś sam siebie gdzieś tam z tyłu głowy motywować cały czas.
Tak jest, no jest to ciężkie, ale biegam już 5 lat i jestem nauczony tego, więc nawet można powiedzieć, że czasami to pomagało. Trenuję nie po takie zawody, głównie po mistrzostwa Polski. To nie jest mój docelowy start, jestem teraz na roztrenowaniu, więc to po prostu tak dla zabawy, a docelowy start mam dopiero w lutym.
Bieganie to twoja pasja, czy to już takie półzawodowstwo, jakoś to określił?
Pasja jeszcze, no nie mam takich wyników, że będziesz tym półzawodowcem, ale no staram się gdzieś dostać.
Waldemar Demut, organizator, piękny wynik pana Piotra Hrabąszcza, drugi pan Krząż. Tak, zwierzęta królują w Wielkopolskim Parku Narodowym. I wszystko się zgadza. Także
wszystko się zgadza, wspaniałe wyniki. No, szczęście nam sprzyja, to jedyny bieg w Wielkopolskim Parku Narodowym. Tu w tym naturalnie pięknym miejscu, dzisiaj przy pięknej pogodzie, no nie można sobie wymarzyć nic piękniejszego. Ponad 600 zawodników. Paweł Świętkowski, król parku na dystansie półmaratony.
Aura może nie sprzyjający, nie sprzyjający, ale 90% trasy po lesie w cieniu, także nie ma co płakać. Lato mamy, więc niczego innego nie można było się spodziewać.
Pan z uśmiechem na twarzy, więc chyba jest pan zaprawiony w takich dystansach.
No, połówki może rzadziej, ale 15 dyszki biegamy. A dzisiaj tak bardziej treningowo chcieliśmy zobaczyć, w jakim miejscu jestem. Starałem się do 15 w miarę w komforcie biec, ale praktycznie od 13 cały czas wydaje mi się, że było pod górkę, także troszeczkę też wycierpiałem, nie ma co się oszukiwać.
Biegł pan sam, czy był za panem jakiś peleton?
4 kilometra biegłem 6, jakieś tam 200 metrów za chłopakami, potem powoli się zbliżałem. Od 12 chyba do tej pierwszej dwójki doszedłem i tam już byliśmy razem, a od 13 praktycznie sam. Ale mówię, no taka piękna trasa, jak się biegnie, po tym lesie też nie odczuwa tych kilometrów. Także polecam każdemu takie biegi.
W audycji w sportowym rytmie teraz ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, która przez całe lato rozgrywana była w Wielkopolsce. Sporo o niej mówiliśmy na naszej antenie, w naszych audycjach, także w specjalnych kronikach, a w tym tygodniu przyszedł czas na jej zakończenie i uroczyste podsumowanie. Na zamknięciu, na podsumowaniu olimpiady młodzieży w sportach letnich był Dawid Cytrowski.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 w Wielkopolsce już za nami. Adam Wysocki, szef Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Jakie to były dla naszego regionu zawody?
Możemy powiedzieć, że my jakbyśmy podzielili to wszystko na 3 aspekty, za każdym razem można powiedzieć dobre. Aspekcie finansowym dobre, ponieważ udało nam się pozyskać środki na przygotowanie obiektów i oczywiście wiadomo, że tym nadrzędnym celem było przygotowanie ich pod Olimpiadę Młodzieży, ale te obiekty zostaną w Wielkopolsce i dzięki temu młodzież będzie mogła na nich trenować, a to jest bardzo istotne dla nas. Druga sprawa w tym aspekcie organizacyjnym, współpraca z samorządami, miastami, gospodarzami, no bardzo fajna. Tutaj można powiedzieć, że atmosfera była świetna i cenimy sobie tą współpracę, bo czuliśmy zarówno my, jak i mam nadzieję wszyscy inni, którzy z nami współpracowali, że była to jedna misja dla nas wszystkich. I trzecia sprawa, ten aspekt sportowy. Wiadomo, że z punktu widzenia takiego sportowca można powiedzieć, że drugie miejsce to jest pierwszy przegrany, a drugie miejsce zajęła właśnie reprezentacja województwa wielkopolskiego. Natomiast to jest miejsce na miarę potencjału naszego województwa w Polsce w chwili obecnej. Także tutaj też możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni.
No właśnie, pytanie, czy to, co udało się osiągnąć, to jest jakiś wzór, do którego dążyliście, kiedy sobie tak analizujecie punkt po punkcie założenia z tym, co udało się zrealizować, to w zasadzie w każdym aspekcie możecie postawić sobie taki zielony ptaszek?
Jakby już częściowo mamy tą analizę zrobioną, tutaj jeszcze czekamy na pewne inne analizy i wypowiedzi, natomiast ogólnie możemy powiedzieć, że tak, że to jest rzecz, że dzisiaj po tych 2,5 miesiąca organizacji, czy też uczestnictwa sportowego w tej olimpiadzie, jesteśmy zadowoleni z tego, w którym miejscu jesteśmy.
Infrastruktura to jedno, o tym pan wspominał, że to bardzo istotne, bo to zostanie na kolejne lata. Natomiast to przetarcie organizacyjne w jakim aspekcie może się przydać? To znaczy, jesteście jako samorząd województwa wielkopolskiego trochę, powiem brzydko, rozochoceni organizacją dużych imprez i to może być taki dobry moment do tego, żeby starać się organizację kolejnych tego typu imprez może na trochę wyższym szczeblu? Jak to wygląda?
O tym jeszcze nie myślimy, bo dopiero właściwie kończymy. Ogień olimpijski jeszcze płonie, mówiąc szczerze. Natomiast chodzi o to, że zebraliśmy pewne doświadczenie organizacyjne i to jest bardzo cenne. Współpracowaliśmy z ludźmi, budowaliśmy mosty, w pewnym sensie jakieś relacje. To się przydaje, niezależnie od tego, czy jakąkolwiek w przyszłości imprezę dużej skali będziemy robić, czy nie, to już zostało zbudowane i no, będzie stanowić podstawę do dalszej współpracy ze wszystkimi.
Oriana Bratkowska, UKS, Sfarek, Sfarzędz. Już kilka tygodni minęło od tego waszego wielkiego sukcesu. Jak emocje, jak wrażenia, czy faktycznie to w dalszym ciągu gdzieś tam siedzi? No bo to bardzo, nie chcę powiedzieć, dużą niespodziankę sprawiliście, bo jednak gdzieś tam byliście jednym z faworytów, no ale duża sprawa wygrać na tych zawodach.
Tak, wiadomo, jakby ta cała ceremonia, to jej zakończenia, to wszystko przypomina i naprawdę wiele uśmiechu wywołuje i we mnie, i w zawodniczkach. Tak, sukces duży, tym bardziej, że złoto zdobyliśmy i w kategorii dziewczyn i chłopców, więc takie podwójne złoto to bardzo cieszy. No i ten nasz mecz finałowy dziewcząt z drużyną z Politechniki, która była bardzo dobrą drużyną, z małymi kłopotami tam bramkarskimi, ale ten mecz najbardziej cieszył, upieczętował to, że mieliśmy złoto w tej olimpiadzie.
To jest trochę taki kolejny krok w rozwoju klubu, te złote medale, no bo gdzieś już od wielu lat udowadniacie, że znakomicie radzicie sobie pracując z młodzieżą.
Tak, to jest jakby kolejna pieczątka do naszego CV hokejowego w Sfarku, że ta młodzież cały czas, mamy narobek, bardzo dobre, dużo młodych dzieci i te sukcesy cały czas są, ale dzięki temu, że szkolimy bardzo dużo młodzieży.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich już za nami, ale to nie znaczy, iż w Wielkopolsce będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach brakować ciekawych imprez sportowych. Między innymi od najbliższego piątku w Baborówku rozpoczną się międzynarodowe zawody w położeniu zaprzęgami.
Odbyły się w tym roku w Baborówku zawody międzynarodowe we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Odbyły się w skokach przez przeszkody. Czas na domknięcie tego międzynarodowego tryptyku zawodami w położeniu zaprzęgami. Organizator Henryk Święcicki.
Są to międzynarodowe oficjalne zawody w powożeniu zaprzęgami, a to oznacza, że mamy dwa konkursy zaliczane do Pucharu Narodów, czyli konkursy drużynowe, a dodatkowo konkurs ten najważniejszy, najtrudniejszy, czyli w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, to konkurs zaliczany do kwalifikacji do Pucharu Świata. No zobaczymy na starcie najlepszych zawodników i ich całe zespoły z Europy i ze świata. Tak naprawdę ten sport zaprzęgowy oczywiście tutaj najbardziej dominuje w Europie, ale gwiazdą numer jeden tych zawodów jest oczywiście Boyd Excel, 7-krotny mistrz świata, 10-krotny zwycięzca Pucharu Świata. Nie ma zawodnika na świecie, który zdobył więcej tytułów niż on. Reprezentuje Australię, od wielu lat stacjonuje w Holandii. No i tak tutaj on na pewno będzie i będzie walczył ze świeżo upieczonym srebrnym medalistą Mistrzostw Europy, Christophem Sandmanem z Niemiec. No i miejmy nadzieję, że Polacy nawiążą tutaj rywalizację, nawiążą walkę trzech zawodników na starcie, w tym o dziwo Aleksander Fularczyk startował w tym roku w Mistrzostwach Świata, debiutował w tych zawodach i zajął bardzo wysokie 6. miejsce. Po wielu latach Polacy w czołówce właśnie zawodów Mistrzostw Świata w parach, a tu Aleksander Fularczyk chce zaryzykować, chce pokazać, że oprócz tego, że wysoko Mistrzostwa Świata w par tu wystartuje w czwórkach, będzie na pewno walczył z wielokrotnym mistrzem Polski Piotrem Mazurkiem, który oczywiście stawi się tutaj w Baborówku, i Krzysztofem Szczepaniakiem, który na pewno to domknie. Ci zawodnicy będą walczyć o ten tytuł. Zobaczymy na starcie 12 zespołów, więc tutaj ta rywalizacja będzie na pewno bardzo zacięta, a oprócz tego zawody parokonne, tu 25 zaprzęgów. Tu gwiazdą numer jeden będzie zawodnik Bram Chardon z Belgii, który na co dzień znowu startuje w zaprzęgach czterokonnych i ma na koncie tytuł mistrza Europy i również zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata. Tym razem wystartuje w parach. Ci zawodnicy już pojawiają się na początku tygodnia, żeby się zaaklimatyzować ze swoimi końmi, ze swoimi zespołami, ale w piątek przed nimi próba ujeżdżenia. Można to porównać do tego triatlonu jeździeckiego, który znamy z WKKW. Właśnie w piątek próba ujeżdżenia, próba precyzji, no pokazanie w przypadku zaprzęgów czterokonnych w harmonii, w rytmie na takim czworoboku 100 na 40. Bardzo trudne elementy technicznie. Natomiast drugiego dnia próba wytrzymałościowa, czyli maraton, próba terenowa. Zawodnicy najpierw będą mieli do pokonania po okolicznych łąkach i polach trasę sekcji A, pomiędzy 6 a 7 kilometrów. Potem łącznie ponad 8 kilometrów na terenie ośrodka jeździeckiego Baburówko, w tym 8 niezwykle widowiskowych przeszkód maratonowych, w tym przeszkoda wodna. Łącznie te konie właśnie pokonają ponad 15 kilometrów trasy i niezwykle emocjonujących przeszkód maratonowych, a zwieńczy to wszystko w niedzielę konkurs zręczności powożenia już na głównej arenie kwarcowej. Zawodnicy będą mieli bardzo trudny technicznie do pokonania tor, który nie składał się z bramek, z kegli, na których będą piłeczki. Te piłeczki przy dotknięciu będą spadać i obarczać zawodnika punktami karnymi.
To będzie rywalizacja międzynarodowa, ale polscy zawodnicy będą walczyli przy okazji o Mistrzostwo Polski.
Tak, w czwórkach będą rozgrywane w Mistrzostwa Polski, rozdane medale w tej kategorii, no ale też Polacy będą na pewno startować zarówno w parach, bardzo silną reprezentacją w Pucharze Narodów, czyli w konkursie drużynowym, jak i właśnie w tych czwórkach, gdy dwa najlepsze wyniki danej reprezentacji liczą się do końcowego wyniku. No i tu miejmy nadzieję, że Polacy będą mogli zawalczyć o podium.
Zaproszenie do Baburówka. Kończymy pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie. Już teraz zapraszamy na ciąg dalszy po 19:00. Między innymi magazyn Wielkopolskie Gole. Będzie również o futbolu australijskim, siatkówce, tenisie stołowym, a zakończymy magazynem Auto Moto Pyrlandia.